Dodajmy teraz fragment kodu, który pozwoli, żeby internauta, który wejdzie na naszą webrolę, czyli na endpoint 80, mógł zobaczyć, z jakich składników składa się ten nasz cloud service. Do listy stringów będziemy dodawać po prostu kolejne informacje pokazujące stan cloud service. Role environment to jest generalnie ustawienia pozwalające dobrać się do konfiguracji cloud service. Current role instance to jest ta instancja, która wykonuje właśnie kod, a ID no to jest jej nazwa. Czyli w pierwszej linijce zobaczymy nazwę instancji, do której żądanie przyszło. Następnie wyliczymy wszystkie elementy z kolekcji ról, czyli zobaczymy wszystkie role. W naszej przypadku to będą WebRol 1, Worker 1 i Worker 2. Następnie dla każdej roli wyliczymy instancję oraz wszystkie endpointy, które są w ramach tej instancji otwarte. W ten sposób zobaczymy praktycznie wszystkie elementy, z którymi się możemy skomunikować w ramach cloud service. Odpowiedni łańcuch znaków doklejamy do naszej listy i gotowe. Jeszcze tylko trzeba tą listę przekazać jako parametr do widoku i oczywiście zmodyfikować odpowiednio widok. Idziemy do widoku. Usuwamy rzeczy, które nie są nam zupełnie potrzebne. Podajemy, że jako model zostanie przekazane coś, co pozwoli wyliczyć łańcuchy znaków i w prostej pętli wyprowadzimy kolejne elementy. Role environment pozwala nam zrobić jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Załóżmy, że robimy jakieś skomplikowane obliczenia. W takiej sytuacji worker może na przykład chcieć wiedzieć, kiedy liczba instancji nam ulega zmianie. W związku z tym możemy tutaj dodać dwa zdarzenia, mianowicie obsługę, że został wysłany komunikat o tym, że będziemy zmieniać liczbę instancji oraz drugi, że została liczba instancji już zmieniona i wywoływana jest każda instancja, dokładnie każde zdarzenie w każdej instancji, żeby poinformować, że na przykład powinna dostosować algorytm do większej lub mniejszej liczby klocków, które wykonują dane czynności. Jeszcze tutaj usuńmy ten rzucany wyjątek, bo to jest tylko ilustracja. Możemy teraz uruchomić nasze rozwiązanie i zobaczyć, co zostanie pokazane na ekranie. Uruchamiają nam się role. Tym razem widzą Państwo, że mamy już kilka instancji w rolach danego typu. One się podnoszą. W międzyczasie oczywiście startuje nam okno przeglądarki, w którym będziemy widzieć naszą aplikację. I mamy informacje pokazujące stan naszego cloud service. W pierwszej linijce mam informację, jak się nazywała instancja, która przetworzyła dane żądanie. Potem mam dwie instancje web roli. Instancja zerowa ma dwa endpointy. Jeden, który się nazywa 82 i potem dwa te wewnętrzne, które żeśmy dodali. Proszę Państwa, emulator działa w ten sposób, że on port 81 przekierowuje takim load balancerem na akurat port 82 w procesie, który udaje web rol 1. Potem mamy trzy wpisy o wewnętrznych endpointach w worker rol 1 i jeden wpis o tym naszym jednym worker rol 2. Jeżeli teraz ktoś wejdzie inny na to nasze rozwiązanie, to może uda mu się zobaczyć, że inna instancja obsłuży jego żądanie HTTP. No tak, rzeczywiście w tym przypadku przekierowani zostaliśmy do drugiej instancji WebRoli. Generalnie load balancer w emulatorze działa w ten sposób, że kolejne requesty po prostu są przekierowywane do kolejnych instancji, jeżeli są one dostępne. W ten sposób mamy już takie rozwiązanie, które możemy wgrać w Azure. Jednak nim to zrobimy, chciałbym krótko podsumować Cloud Services. Cloud Service składa się z jednej lub więcej ról. Rola ma jedną lub więcej instancji. Role Environment to jest API, które pozwala poruszać się po topologii całego Cloud Service i ustawiać procedury obsługi zdarzeń związanych z cyklem życia Cloud Service czy instancji, czyli kiedy to będzie zatrzymywane albo kiedy liczba instancji jest zwiększana lub zmniejszana. Azure Fabric wgrywa i alokuje instancje w taki sposób, że każda instancja jest niezależna, pomiędzy którymi load balancer rozkłada ruch przychodzący. Natomiast możemy sobie zdefiniować specjalny typ endpointu, czyli końcówki portu, na którym nasłuchuje nasze rozwiązanie, tak żeby ruch z konkretnego portu kierowany był bezpośrednio do instancji. Możemy także oczywiście mieć wewnętrzne porty dostępne tylko w ramach Cloud Service. Jednak najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że nie jest trwale zapisywany stan instancji. Jeżeli aplikacja zapisze coś na dysku C, czyli tym dysku tymczasowym, i potem na przykład zostanie usunięta i podniesiona raz jeszcze, to zawartość dysku C jako dysku tymczasowego będzie zupełnie inna. Dysk C jest bardzo szybki, natomiast jest dostępny na chwilę. Nadaje się na cache, nadaje się naprawdę na pliki tymczasowe, natomiast aplikacja musi zakładać, że przy starcie sprawdza, co się tam znajduje i ewentualnie dociąga te informacje z zewnątrz lub też w jakiś inny sposób je generuje. Także nie ma sensu na lokalnej instancji zapisywanie jakichś trwałych informacji. To trzeba zapisać do jakiejś usługi, SQL Database, Azure Storage czy jakiegoś innego zewnętrznego wspólnego pojemnika. Warto to króciutko porównać z maszynami wirtualnymi. W maszynach wirtualnych Azure nie potrafi sklonować rozwiązania, bo on nie wie, czy podniesienie drugiego klona tej samej maszyny, na przykład ze SQL serwerem, nie spowoduje, że nasze rozwiązanie przestanie działać. W przypadku Cloud Service jest takie założenie, że po prostu Azure jest w stanie uruchamiać dodatkowe instancje, jeżeli zachodzi taka potrzeba. No ale za to w maszynie wirtualnej, jeżeli coś zapisujemy na dysk C, to w tym momencie zostanie to trwale zapisane i przetrwa nawet jeżeli tą maszynę zatrzymamy i uruchomimy ponownie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie pierwszego kursu o Cloud Services. W kolejnym kursie zobaczymy, jak wgrać to rozwiązanie na Microsoft Azure, jakie są opcje konfiguracyjne, no i generalnie co tam możemy dodatkowo zrobić. Serdecznie zapraszam do wysłuchania także kolejnych części.